Wydawnictwo Znak przedstawia. Nina Czarnecka. Miękko. Czyta Natalia Stachyra. Za perły i rany mojego miękkiego ja. P. Holweigowi. R. Koifmanowi. K. Dumanowi. Miękki brzuch. Miękkie powłoki brzucha skrywają organy wewnętrzne. Jelito cienkie, jelito grube, żołądek, trzustkę, wątrobę, woreczek żółciowy i nerki. Podbrzusze osłania warstwą tłuszczyku i delikatnej skóry macicę, jajniki i pęcherz. Z przodu nie ma nic, co chroniłoby miękki brzuch. Ani klatka żeber, ani nawet cienki pasek kręgosłupa. Stojąc na dwóch nogach, odsłaniasz brzuch. Nigdy nie czułam się z tym komfortowo. Nie lubię też oglądać cudzych pępków, które wydają mi się najintymniejszą częścią ciała. A kiedy byłam nastolatką, nie podobała mi się moda na biodrówki i kuse topy i bardzo, bardzo długo nie umiałam znieść dotyku cudzej dłoni na moim brzuchu. Zupełnie jakbym przeczuwała jego bezbronność. Kobiece brzuchy od zawsze były ściskane gorsetem konwenansów, ale od lat 2000 ten gorset był już inny. Wraz z emancypacją stał się zbroją amazonki. Utkany z mięśni, wiecznie w napięciu, z wyeksponowaną kratką sześciopaka. W ostateczności płaski lub wklęsły. A jednak nie jest to książka o brzuchu. Pewnego styczniowego poranka zastanawiałam się, czy można nieustannie spinać brzuch i jednocześnie mieć swobodny dostęp do tego, co skrywa. Myślałam o miękkim brzuchu jako symbolu bezbronności, wrażliwości i odsłonięcia. Psy, kiedy chcą oddać dominację, kładą się na plecach, ukazując brzuch w geście poddania. Czy takie odsłonięcie się może być mentalnym gestem siły? I czy jesteśmy w stanie czerpać ze swoich przeczuć i swojej intuicji, gdy wyrzucamy miękkość i tkliwość poza nawias? Według Ajurwedy, którą nieustannie zgłębiam, głowa jest od analizowania, serce łączy nas z innymi, a jelita, skryte pod powierzchnią miękkiej skóry i odrobiną tłuszczu, odpowiadają za bezpieczeństwo i przetwarzanie pragnień. To one sygnalizują zagrożenie. To one ustanawiają granice, decydują, co wpuścić do krwi, a wraz z krwią do tkanek ciała, a co przepchnąć dalej jako śmieć. Mój nauczyciel mówi, że gdy klient ma problem z rozszczelnionymi jelitami, należy sprawdzić każdy fizyczny trop, który może prowadzić do zaburzenia, a jeśli nie uda się niczego znaleźć, trzeba wybadać, czy klient, którym się opiekuje, nie ignoruje własnych przeczuć. Dowiedzieć się, czy jest bezpieczny fizycznie i emocjonalnie. Listen to your gut, jak mówią Anglosasi. Jakby z bulgotu lub z cichego pomruku jelit dało się wyczytać, co należy robić. Ale do tego trzeba odsłonić miękki brzuch. Czym więc jest tytułowa miękkość? Czy na pewno bezbronnością? Jak się z nią obchodzimy we współczesnym świecie? Jakie przybiera formy i co jest jej przeciwieństwem? Sztywność? Napięcie? Siła, hart, twardość, moc? Kiedy przystępowałam do pracy nad książką, miałam o tym mgliste wyobrażenie. W niektórych przypadkach, kiedy sama zmagałam się z napięciami i usztywnieniem, łatwo mi było określić, czym jest miękkość. Usztywnione i napięte tkanki są wyraźnie różne od zrelaksowanych i rozluźnionych. Ale w kontekście emocji? Co to znaczy być rozluźnioną? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by przestać się uzbrajać? I czym jest emocjonalna zbroja? Co składa się na pancerz? Poza poczuciem, że chcę być miękka, bo bycie siłaczką koszmarnie mnie zmęczyło i doprowadziło na skraj wypalenia oraz odsunęło od ludzi, nie do końca wiedziałam, jaka chcę się stać i co to właściwie dla mnie znaczy być miękką. Od początku jednak wiedziałam, że tam, gdzie mogę i chcę podzielić się z tobą moimi wglądami i drogą, z radością to zrobię. A tam, gdzie sama mam pytania, brakuje mi wiedzy albo chciałabym eksplorować temat z kimś bardziej ode mnie doświadczonym, zaproszę ekspertów. I tak w rozdziale Skorupiaki o emocjonalną zbroję i miękkość pytam Sylwię Wolną-Rybak, psychoterapeutkę systemową, której praca zawodowa kręci się wokół relacji rodzinnych i romantycznych. Wspólnie zastanawiamy się, dlaczego zbroimy się po zęby i co się stanie, jeśli postanowimy nigdy nie opuszczać gardy. Czy naprawdę mamy coś do stracenia? W tym rozdziale zapraszam Cię także do sprawdzenia, czy Twoje rany, bolączki, stały się zasobem, umiejętnościami, którymi mogłaś podzielić się ze światem. W kolejnym rozdziale poruszam się jak ryba w wodzie. Zarówno seks, jak i kreacja są tymi obszarami, w których zawsze łatwo było mi się wyrażać. Niespecjalnie musiałam się tu starać. Paradoksalnie jednak łatwość w tych sferach sprawiła, że najmniej się nad nimi zastanawiałam. Do rozdziału Tam, gdzie płynie rozkosz zaprosiłam Michała Szutmena-Majewskiego, który od prawie 2 dekad przygląda się artystycznej drodze utalentowanych fotografów i reżyserów. Michał odpowiada na moje pytanie, po co wieść twórcze i kreatywne życie, kiedy nie jest się artystką? I dlaczego wyrażanie swojej prawdy w świecie jest niezbędne do życia swojego życia w sposób autentyczny, soczysty i ożywczy? W części dotyczącej seksu i miękkości wypowiedziały się dla mnie instruktorka Tao i tantry jogi, seksuolożka somatyczna Katarzyna Majak oraz osteopatka Marta Ciecierska. Ponieważ kobieca seksualność w aspektach, które mnie interesują, nadal jest kiepsko przebadana, głos oddałam także moim czytelniczkom, z którymi komunikuję się za pośrednictwem mediów społecznościowych. W końcu, nic o nas bez nas. Nieustający przypływ to mój ukłon w stronę napiętych perfekcjonistek. Nie tylko widzę w nich siebie, ale realnie wiele z nich jest moimi klientkami, które zaczynają chorować z nadmiaru napięcia i z powodu kultury zapierdolu. W tym rozdziale zastanawiam się, czy hustle culture zawładnęła też naszym samodoskonaleniem, dobrostanem psychicznym i wszystkimi obszarami niezwiązanymi z pracą oraz czy zamartwianie się i inne prowadzące do napięć sposoby myślenia są przejawem toksycznego kultu produktywności. Rozmawiam o tym z twórczynią autorskiej metodologii pracy z uczuciami, Agnieszką Janczewską, i opowiadam o reakcjach stresowych odnosząc się do ajurwedy. Do podzielenia się swoją perspektywą zaprosiłam także Paulę Radziszewską, która jest nauczycielką yin jogi i jogi nidry i wykorzystuje te narzędzia do pracy z traumą. Warsztaty, które prowadzi, nazywają się Permission to Rest, co wydaje mi się znamienne w kontekście tematów, które poruszam. W ostatnim rozdziale, zatytułowanym Przystanek z głowy do ciała, sprawdzam, dlaczego oddzielamy się od ciała, co to znaczy czuć uczucia i czy emocje utykają w ciele. Próbuję zrozumieć zagrożenia płynące z racjonalizowania uczuć, a także badam, czy nie pomylę się w pełni ufając ciału i czy koncepcja feel it to heal it ma zastosowanie. Oddaję tu ponownie głos Agnieszce Janczewskiej i zapraszam do rozmowy o ciele osteopatę Marcina Ciecierskiego, który pomógł mi pozbyć się przewlekłych bólów wynikających bardziej z napięć emocjonalnych niż z fizycznych kontuzji. W rozdziale Bądź jak woda zaś staram się podsumować swoje poszukiwania i odkrycia, których po drodze dokonałam, a także rozprawić się z obawami dotyczącymi nadmiernej miękkości, rozlazłości i braku życiowej iskry. Kiedy pytałam o temat miękkości na swoim Instagramie, wiele obserwujących dzieliło się dyskomfortem związanym z miękkością. Stan dla mnie będący świętą ziemią, do której zmierzam, pobrzękując resztkami mojej zbroi, wielu wydawał się stanem bierności, życiowej nieudolności. Kojarzył się z byciem ofiarą czy z martwą rybą płynącą z nurtem rzeki, która nie ma już nic do powiedzenia w kwestii tego, dokąd chce dotrzeć. W efekcie powstała bardzo osobista książka, w której nie brakuje wiedzy czy doświadczenia osób na co dzień zajmujących się pracą z ciałem, emocjami czy uczuciami. Mam nadzieję, że pozwoli ona przejrzeć się w swojej tafli nie tylko wrażliwcom, lecz także osobom odciętym od własnej wrażliwości, które dawno temu uznały ją za coś bolesnego, mało istotnego, o niewielkiej wartości. W świecie bezwzględnej produktywności i pośpiechu chciałabym zatrzymać się i oddać jej cześć. Czasem bardzo miło jest wystawić swój miękki, bezbronny brzuch na pieszczoty. Wymaga to dużo odwagi, ale wierzę, że właśnie dlatego może być symbolem naszej osobistej siły. Przedmiot mocy. Kobiece kręgi mnie ukształtowały. Spotykałam w nich dużo starsze kobiety, które opowiadały o swoich problemach z córkami, mężami i starzejącymi się rodzicami. A ja słuchałam ich bez cienia buntu, ponieważ to nie były moje matki. Nie ja byłam ich problematyczną córką. I nawet najdziwniejsze poglądy, które głosiły, nie dotykały mnie personalnie. Czasem bulwersowały. Czasem na krąg przychodziła kobieta, która irytowała mnie, zanim jeszcze otworzyła usta. Nieraz nie mogłam się doczekać, aż ktoś skończy mówić. Chciałam od razu przeskoczyć do osoby, która intrygowała mnie najbardziej. Czasem kłóciłam się z kimś w głowie. Prychałam z pogardą. Niecierpliwiłam się i irytowałam. Nigdy jednak nie mogłam odejść ani pisnąć słowa. Krąg ma zasady, a to jedna z nich. W kręgu nie przerywasz nikomu. Nie przelicytowujesz, mówiąc: a ja miałam podobnie, ale gorzej. Albo: kochana, to jeszcze nic, posłuchaj tego. Nikomu nie dajesz rad i nikogo nie oceniasz. A jeśli ci się to zdarzy, pozostaje to wyłącznie w twojej głowie. Nie masz prawa wydawać osądów na temat czyjegoś życia. Milczysz i słuchasz. Czekasz, aż przedmiot mocy, który symbolizuje głos, trafi, idąc po okręgu, do ciebie. Wtedy możesz mówić. Wtedy wszystkie oczy są skierowane na ciebie. Każde ucho cię słucha. Niektórych zachwycisz, zaciekawisz, innych zirytujesz, ale nikt ci nie przerwie, nie doradzi ci ani cię nie osądzi. Nikt nie da ci odczuć, że jest mądrzejszy. Każdy teraz chce poznać twoją perspektywę, a ty możesz się odnieść do tego, co mówiły poprzedniczki, ale zawsze zaczynając od ja. Ja nie jest objawem egocentryzmu, jest oznaką pokory. To ja tak mam. To moja droga. To, co powiedziałaś, uruchomiło we mnie, przypomniało mi, wzburzyło mnie. Poczułam pod palcami starą, zgrubiałą ranę. Myślałam, że już dawno zabliźnioną. Naprawdę nie wiem, dlaczego płaczę. I płaczesz. A wszystkie oczy są wpatrzone w ciebie, kiedy płaczesz. Albo kiedy chichoczesz. Czasem jedno i drugie przeplata się ciasno jak dobierany warkocz. My też się śmiejemy, wzruszamy, płaczemy. Porównywanie, ocenianie, irytacja powoli się roztapiają. Jeszcze kilka rund a skończymy tym zdaniem, które niechybnie jedna z was wypowie. Jesteśmy takie inne. Mamy tak różne życia. A przecież tak bliskie jest mi to, co mówicie. Takie podobne. Ja też tak mam, znam to, rozpoznaję. Jeszcze tego nie wiesz, ale za kilka lat powiesz: kłaniam się temu. Bo doświadczenie cię nauczy, że wszyscy przeżywamy podobne historie. Z różnym natężeniem. Zmieniają się didaskalia, aktorzy. Ale w środku nas poruszane są te same struny. Musiałam zasiąść w wielu kręgach jako uczestniczka, by potem móc je zwoływać. Kiedy uczestniczysz, słuchasz i mówisz, ale nie musisz trzymać przestrzeni dla innych. Gdy ją trzymasz, zwykle już nie oceniasz, a to, co mówią uczestniczki, nie wywołuje w tobie negatywnych emocji. Raczej skupiasz się na tym, żeby nikt nie łamał zasad i każdy miał porcję czasu dla siebie, niezależnie od tego, czy jest introwertyczny, czy wręcz przeciwnie. Z całą delikatnością, na jaką cię stać, pokazujesz, że czyjś czas dobiegł końca lub przywracasz do porządku kogoś, kto z rozpędu zaczął oceniać lub udzielać rad. Tym różnią się kręgi od rozmów przy kawomacie, a nawet od wielu kobiecych przyjaźni, w których cicha rywalizacja, porównywanie czy zakładanie masek wciąż jest na porządku dziennym. Kręgi nauczyły mnie lubić i szanować kobiety. Nauczyły mnie pokory, ale także tego, że każda historia, z którą się stykam, wywołuje we mnie reakcje mówiące więcej o mnie. O moich cieniach, ranach, miejscu, w którym jestem, niż o osobie, która mnie uwiera, może irytuje lub z którą się nie zgadzam. Kręgi, ze względu na swoją strukturę i zasady, jakie w nich panują, dały mi także przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją. Dzięki nim wypadłam ze starych torów. Nauczyły mnie mówić głównie w swoim imieniu. Zaczynając od ja. Przestałam się kryć za wszyscy przecież wiedzą, że i normalnie ludzie oraz każdy, nikt i zawsze. Kiedy to mówimy, myślimy głównie o sobie. Używamy jakiegoś konstruktu, żeby się zabezpieczyć, ukryć albo podeprzeć. To kręgi nauczyły mnie odsłaniać miękki brzuch. Pokazały, że tylko w ten sposób mogę zostać usłyszana i zobaczona taka, jaka jestem naprawdę w danej chwili. Dały mi przekonanie, że jestem do zaakceptowania, że nie muszę udawać. Nauczyły mnie szacunku do innych osób, które czasem zaczynały z maską radości i lekkości, a po kilku rundach odsłaniały ból i trudne doświadczenia. Przestałam się kłócić z obcymi ludźmi w internecie i mniej oceniam tych, których nie znam. Kieruję do ciebie te słowa z dwóch powodów i wydaje mi się to zabawne. Po pierwsze, żeby przygotować cię na to, że w tej książce wychodzę od ja. To ja szukam, ja stawiam pytania i ja podróżuję. Zabiorę cię ze sobą w tę podróż. Ale jako świadka. To ja mam przedmiot mocy i to ja mówię. Nie masz mi teraz jak przerwać. Jesteśmy w czytelniczym kręgu. Wiem, że mogę cię irytować, wywoływać w tobie dyskomfort i możesz mnie oceniać. Wiem też, że w trakcie naszej podróży możesz mieć przebłyski olśnienia i będziesz chciała krzyknąć: znam to, mam tak samo. Być może zechcesz wtedy chwycić ołówek i podkreślać, pisać na marginesach, dyskutować o tym, co przeczytałaś z przyjaciółką lub rozwinąć własne spostrzeżenia w dzienniku. A może, co też zdarza się podczas kręgów, moje doświadczenia i perspektywa będą dla ciebie obce. To prawdopodobne, jeśli nie należysz do pokolenia milenialsów, jeśli jesteś młodsza lub jeśli te doświadczenia nie są częścią twojego oprogramowania i przekonań. Może tak być. Wtedy wiedz, że ci przed tobą zrobili kawał dobrej roboty w uleczaniu i integrowaniu obszarów, które będę w miękko poruszać. Po drugie, w sposób oczywisty próbuję się zabezpieczyć. I właśnie to trochę mnie śmieszy. Opowiedziałam ci to wszystko, bo kiedy zamkniesz książkę, to ty będziesz mieć przedmiot mocy w dłoniach. Jest nim klawiatura, a twoją mocą jest recenzja, którą wystawisz miękko. Jest opinia, którą zostawisz w mojej wirtualnej przestrzeni. Jest wiadomość prywatna. Jesteśmy w kręgu, ale jednocześnie nie jesteśmy, bo podczas mojego emocjonalnego striptizu ty jesteś widzką. Nigdy nie będę wiedziała o tobie tyle, co ty o mnie po przeczytaniu tej książki. Mój oddech staje się płytki, kiedy o tym myślę, bo tak samo jak każda istota na ziemi, boję się pokazać miękki brzuch. Boję się, że ktoś mnie w niego kopnie. Boję się odrzucenia. Boję się odsłonić. A przecież wierzę, że bez odsłonięcia, bez autentyczności, ta opowieść nic nam nie przyniesie. Będzie tylko intelektualnym popisem, figurą retoryczną. Nie chcę tego robić. Dlatego nabieram odwagi, by dzielić się tą historią taką, jaka ona dla mnie jest. Z nadzieją, że nie skupisz się wyłącznie na mnie, ale na kawałkach siebie, które w niej zobaczysz. Na tych wszystkich momentach niezgody, poczucia zażenowania, niewygody, ukojenia, zrozumienia i zachwytu. Nie wiem, czy po to pisze się książki, ale ja, jako czytelniczka, właśnie tego w nich szukam. Być może, gdy skończymy podróżować gdzieś na ostatniej stronie, i ja, i ty będziemy rozmiękczone, tkliwe i dużo mądrzejsze. Bardzo bym tego chciała. A więc zaczynajmy. Ta opowieść, jak każda dobra historia, zaczyna się dosyć dawno temu. Moja zbroja. Każdego dnia patrz w lustro i mów sobie: jestem diabelnie silną babką i nikt nie ma prawa wpieprzać się w moje życie. A potem działaj tak, by nikomu to nawet nie przyszło do głowy. Autor nieznany. Proste. Nie pozwolę sobie dmuchać w kaszę. Nawet nie próbuj przekraczać mojej granicy. Jeden fałszywy krok i pożałujesz. Nie zbliżaj się, niczego ode mnie nie chciej, nie naginaj i nie cwaniakuj. Niech ci się nie wydaje, że jakiekolwiek sztuczki przejdą. Widzę, co robisz. Jesteś na celowniku. W ogóle ci nie ufam. I nie zrobię za ciebie zadania w pracy. Nie chcę zostać po godzinach. Nie pożyczę ci pieniędzy. Nie mam ochoty być miła i grzeczna. I wiesz, co jeszcze? Spierdalaj. Taka kiedyś byłam. I nie myślałam wtedy zbyt wiele o swoim nastawieniu. Być może w ogóle o nim nie myślałam. Nie zwróciła mi na nie uwagi żadna psychoterapeutka ani nikt ze znajomych. Aż w końcu, któregoś szarego dnia, o tę postawę zagadnął mnie mój współlokator. Dokładnie pamiętam tę scenę. Stałam w wąskiej jak tramwaj kuchni, pośladkami opierając się o tanią różową komodę ze sklejki. Mrówki wędrowały swoją stałą trasą, przemierzając liszajowatą ścianę w kierunku kratki wentylacyjnej w 10-piętrowym bloku z wielkiej płyty na jednym z krakowskich osiedli. Stałam jak bocian, z podwiniętą nogą i siorbałam poranną kawę. Nie pamiętam, czy to był dzień roboczy, czy może weekend.
Serio, uważasz, że to dobre podejście?
Zapytał.
Kawa rano? Najlepsze.
Odpowiedziałam bez wahania. Nie mówię o tym. Chodzi mi o to. Wskazał brodą na ścianę pełną obrazków. Jeden z nich to różowe kryształy, na których w cyfrowym kolażu doklejony jest cytat znaleziony przeze mnie kiedyś w internecie.
Nie wiem. Nie zastanawiam się nad tym.
No ale jak to? Dociekał. Pijesz sobie kawę rano, tak jak teraz. Patrzysz na ten napis i co dalej?
No i nic dalej, odpowiedziałam.
Po prostu nie pozwalam sobie dmuchać w kaszę.
To jest nastawienie, z którym wychodzisz z domu?
Tak.
Mam dosyć ludzi przekraczających moje granice. Ludzi, którzy udają miłych, żeby coś ugrać. Fałszywych komplementów i lepkich pochlebstw. Nie będę naiwna. Chcę, żeby ludzie to rozumieli. Sama chcę to rozumieć. Ten cytat ma mi przypominać o tym, że nie mogę pozwolić ze sobą zadzierać. Chyba dlatego tak go lubię. Będziemy teraz szukać drugiego dna, czy może jednak napijesz się kawy?
Taki był. Zawsze się do czegoś przyczepił. Kiedyś wszedł do domu i urządził mi wykład na temat tego, że nie powinnam praktykować jogi w rytm piosenek Santi Gold, bo ta muzyka aż kipi od złości i to nie jest dobry sposób na łączenie się ze swoim ciałem. Jakbym właśnie tego potrzebowała. Argentyńczyka objaśniającego mi świat. Co on w ogóle wiedział o życiu w Polsce? O byciu kobietą? Albo o złości? Czy rozumiał jej naturę? Jej metaliczny i kwaśny zapach, trochę jak krew, jak benzyna. Ja rozumiałam ją doskonale. Zatankowana złością poczubek ciała miałam energię. Mogłam przenosić góry. Jakbym zalała bak paliwem rakietowym. Nie czułam zmęczenia. Wściekła, nie miałam już w ciele miejsca na strach. Moje dłonie, stopy, koniuszek nosa z wiecznie zimnych zamieniały się w przyjemnie ciepłe. Pomarańczowe płomienie obejmowały moją klatkę piersiową. Trzecie centrum energetyczne odpowiedzialne za działanie. Kiedy jesteś wściekła, nie zastanawiasz się dwa razy. Twoje ciało jest sztywne, odporne, szybkie. Umysł jest bystry. Nie ma miejsca na refleksje, na opóźnione reakcje. Stajesz do walki i po prostu walczysz. Pracujesz, zarabiasz pieniądze, randkujesz, rozwijasz się, trenujesz na siłowni, gotujesz, czytasz, śpisz. Odhaczasz zadania z listy. Wszystko dzieje się szybko. Nie masz czasu. Skupiasz się wyłącznie na działaniu, a ludzie to czują. Czują i się boją. Nie zbliżają się do ciebie. Mają respekt. I ten respekt jest nie do przecenienia, kiedy jesteś wrażliwcem, któremu wszyscy chcą wejść na głowę. Którego boli każde słowo. Który rozpada się w swojej kruchości. Który dotknięty do żywego rozlewa się emocjonalnie jak rozbite jajko. Na to nie wolno sobie pozwolić. Bo to boli. Bo to daje przestrzeń dla kolejnych przekroczeń. A ja nie chciałam, żeby ktoś przekraczał moje granice. I chociaż tamtego dnia, dawno, dawno temu, nie myślałam o tym wiele, parzyłam kawę, lutowe słońce świeciło słabo przez brudne szyby, ta scena została ze mną aż do dziś. Dziś wszystko wygląda inaczej. Dziś częściej współczuję sobie. Czasami myślę o tym, jak bardzo musiałam się bać, że potrzebowałam takiej zbroi. Zaciśnięte pięści, zęby i pośladki. Napięte mięśnie pleców i ciągłe czekanie, aż coś się wysypie. Zawsze się wysypywało. A ja nigdy nie byłam na to gotowa. Mimo, że uporczywie trzymałam gardę. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak cholernie trudno poruszać się w pełnej zbroi. Nie myślałam też, jak reagują na mnie ludzie, gdy wchodzę w relacje z pełną gotowością obrony swoich granic. Moje ciało mówiło, zanim sama zdążyłam otworzyć usta. Czy mówiło to, co chciałam zakomunikować? Czy to, co komunikowałam, zbliżało mnie do tego, co chciałam dostać od świata? I czy pozwalało mi dawać? Dziś wiem, że nie. Ale nie dziwię się tamtej dziewczynie z przeszłości, uzbrojonej po zęby i gotowej do konfrontacji po pierwszym zdaniu. Prawda o strachu jest jednak zaskakująco podobna do prawdy o bólu. Kiedy mija, możesz o nim opowiedzieć. Możesz go przywołać jako słowo, znasz jego znaczenie, ale zupełnie nie możesz go poczuć. Jest wyblakłe, i trudno się do niego odnieść. Prawdopodobnie przeczuwałam, że muszę uzbroić się po zęby. Gdybym tego nie zrobiła, musiałabym poczuć rozpacz głęboką jak rów mariański. Ciemną, przerażającą, obezwładniającą i głodną jak czarna dziura. Bałam się zostać pochłonięta w całości. Bałam się nie być. Bałam się czuć. To wspomnienie porannej kawy w kuchni wracało do mnie wielokrotnie. Stało się odnośnikiem, znakiem na mapie, symbolem tego, jak daleko odeszłam od tamtego miejsca, tamtej rozmowy i tamtego cytatu na ścianie. Przypomniałam sobie o tym również podczas jednego z kręgów. Robiliśmy ćwiczenia somatyczne skupione wokół gniewu. Okazało się, że ja, przez wiele lat paląca się od złości, zasilana złością, nie umiałam jej wyrazić. Lizała moje ciało, przybierała postać pasywnej agresji, cynizmu, ironii i czarnego poczucia humoru. Była ciętym językiem, ale gdy miałam ją wykrzyczeć, stawała mi jak ostra kość w gardle. Dławiła mnie, a do oczu napływały mi łzy. Łzy suche, piekące, jak podczas krojenia cebuli. Drażniące, nieprzyjemne. Kiedy więc kazali nam krzyczeć nie, nie zgadzam się, nie, krzyczałam, ale krzyczałam bez przekonania. To cud, że w ogóle. Wiele lat temu nie umiałam wydobyć z siebie głosu. I kiedy inni krzyczeli w moim towarzystwie na zajęciach, ja tylko kuliłam się w sobie i płakałam. Wyrażona złość była dla mnie obezwładniająca. Teraz też szybko przerodziła się w strach. A kiedy pozwoliłam sobie iść za strachem, kiedy wpuściłam go do środka, ta rozpacz, ta głęboka jak rów mariański, ta czarna, ta głodna, dokładnie ta sama, ogarnęła mnie i czułam, jakbym tonęła w czarnym morzu. Jak te ptaki, których skrzydła i główki sklejone są czarnymi plamami ropy naftowej. I w dodatku, jakby padał deszcz. Niewiele z tego pamiętam. Tylko tyle, że klęczałam, a prowadząca podeszła do mnie i powiedziała najzwyczajniejszym w świecie tonem: skoro płaczesz, to nie kul ramion, otwórz klatkę piersiową i płacz sobie dalej. Płakałam tak, jak wiosną pada deszcz podczas pierwszej poważnej burzy. Trzęsłam się. Łzy nie były już palące i suche. Były tłuste, oleiste, słone i przynoszące ulgę. Moja matka powiedziałaby: łzy jak grochy. Płakałam. Trzęsła mi się broda, ale o dziwo, to wcale nie trwało długo. Taka obmyta, odświeżona, wysmucona, poczułam gilgotki w brzuchu. Broda dalej mi się trzęsła, ale teraz dlatego, że zaczynałam chichotać. Najpierw cicho, trochę skrępowana tą nagłą zmianą nastroju. Im bardziej jednak próbowałam się powstrzymywać, jak w ostatniej ławce w szkole albo co gorsza w kościele, tym głośniej się śmiałam. Śmiałam się, śmiałam i płakałam, ale już ze śmiechu. Całe moje ciało było lekkie jak piórko, a moje serce zamieniło się w mały, złoty dzwoneczek, którego języczek wydawał ten zabawny, wibrujący, leciutki i czysty dźwięk. Hi, hi, ha, ha. Żałowałam wtedy, że nikt nie powiedział mi wcześniej, że nie trzeba aż tak bardzo bać się rozpaczy. Może gdybym rozpakowała ją lata temu, nie musiałabym być aż taka wściekła. I czy to w ogóle możliwe, że gdybym nigdy nie zrobiła tego ćwiczenia, nie dowiedziałabym się o złotym, dźwięcznym dzwoneczku, w który potrafi zmienić się moje własne serce?
Co za niepowetowana strata. Przez ostatnie 10 lat wielokrotnie myślałam o złości, smutku, rozpaczy, radości i przyjemności. O napięciu i rozluźnieniu. O tym, co tak bardzo chciałam w sobie chronić. Czego się wstydziłam, bałam i co uznawałam za swój czuły punkt, a także co zaczęłam integrować. Zadawałam sobie pytania, pisałam w dzienniku, doświadczałam i dużo o tym rozmawiałam. Czasem ludzie sami przynosili mi okruchy opowieści, które zawsze prowadziły do tego samego tkliwego miejsca, do miękkiego brzucha. Miękkiego miejsca w sobie, które wszyscy chcemy za wszelką cenę ochronić. Traktujemy je jako słabość, hodując pancerze, skorupy, twardniejąc, gorzkniejąc i stając się kwaśni jak ocet. A ja lubię chodzić tam, gdzie nie wolno. Interesuje mnie to, co zakryte. To miękkie, delikatne miejsce zaczęło mnie przyciągać, hipnotyzować i wołać. Postanowiłam je eksplorować. Uczyniłam je swoją Mekką. Chciałam dotykać tego delikatnego jak pajęcza sieć, jak samic, jak małża, jak żółtko przepiórczego jaja miejsca w innych ludziach. Chciałam im pokazywać swoje. Przede wszystkim jednak interesowało mnie, czy nasza wrażliwość, czułość i kruchość mogą być zasobem, czymś, co niesie się na sztandarze. I znów zaczęłam się bać, ale teraz czegoś innego. Tego, że fascynacja miękkością zrobi ze mnie ślimaka. Miękkiego, śliskiego, gumowatego, obrzydliwego i pozbawionego jakiejkolwiek struktury i sprawczości. Brakowało mi i umiaru, i zaufania do siebie. Tyle, że już nie potrafiłam zostawić tych tematów. Poświęciłam ich eksploracji ostatnie lata. Nie dotarłam jeszcze do końca tej podróży, ale już czuję się silniejsza, zdrowsza, gotowa na rewolucję. Marzę o tym, żebyśmy globalnie skontaktowali się ze swoją miękkością i wrażliwością. Uczynili z niej zasób. Nauczyli się, jak ją obsługiwać i nie wstydzili się jej, ani nie dali się jej pochłonąć. Pragnę oddać miękkości i wrażliwości ich pierwotną moc. Ale nie chcę pozwolić im rządzić nami z ukrycia w dziwny i pokręcony sposób. Mam do tego narzędzia, pytania i mam na to czas. Chcę zabrać cię w tę podróż. Zaczniemy od zanurzenia się w głębiny emocjonalnego świata. Jesteś gotowa? Skorupiaki. Nie sposób żyć, gdy jest się niedotykalnym. Życie to otwartość na zranienia. Edouard Buba. Z twoich słabości wyniknie twoja siła. Zygmunt Freud. Wrażliwi mają dostęp do świata, który dla innych pozostaje tajemnicą. Theodor Rettke. Ujawnić słabość to otworzyć się na zranienie, ale w tej otwartości kryje się siła. Chris Jami. To właśnie wrażliwość daje początek innowacyjności, kreatywności i przemianie. Brené Brown. Mrok wieczoru rozświetla ekran komputera z najbardziej wciągającym filmem kryminalnym świata. Oto piękny krab o czerwonych odnóżach z żółtą lamówką dookoła ciała, którego pręgi stworzone są z setek drobnych kropeczek. Próbuje przedostać się do stołówki. Stołówka to oceaniczne skały porośnięte dywanem mchu.
Żeby tam dotrzeć, mały Zuch musi pokonać więcej trudności niż niejeden bohater baśni. Pod wodą czeka na niego Murena. Prawie taka sama jak te, które towarzyszyły podwodnej wiedźmie Urszuli. Kamera kieruje się wprost w otchłań jej paszczy. Guzowate zęby, wypełniające podniebienie, z łatwością poradziłyby sobie ze zmiażdżeniem krabiego pancerza. Nóżki kraba, poruszającego się po skałach, brzmią jak stukot paznokci recepcjonistki piszącej na klawiaturze. Nie planuje wchodzić do wody i dać się pożreć. Skacze ze skały na skałę, ale obłe, pręgowane ciało Mureny zrywa się do ataku, raz po raz próbując ściągnąć go pod wodę. Czasem Murenie się udaje, a kiedy nie może sięgnąć po posiłek, jest w stanie wypełznąć z wody i jak wąż przemieszczać się między skałami. W pewnym momencie już prawie chwyta kraba w paszczę, ale temu udaje się oswobodzić. Kiedy wydaje się, że uniknął śmierci, ze szczelin wypełza ośmiornica. Kolejny zabójca żywiący się krabami. Ten miękki głowonóg również nie martwi się, że nie poradzi sobie z chitynowym pancerzem. Jak w grze papier, kamień, nożyce. Papier owija kamień i kaput. Ośmiornica za pomocą swoich miękkich ramion może upolować kraba, a następnie twardym dziobem z łatwością przebić skorupę i dotrzeć do miękkich tkanek wewnątrz. Tym razem jej się nie udaje. Krab był szybszy. Tak wiele starań, żeby podczas jednego tylko pływu dostać się na skałę i zjeść. Tysiące lat ewolucji, żeby zbudować twardy pancerz, który tak łatwo można zmiażdżyć, rozkruszyć i uwolnić dostęp do miękkiego mięsa. Kiedy obserwuję te poczynania, zastanawiam się nad swoim pancerzem. Nie wyewoluował w ciągu tysięcy lat jak pancerz kraba, ale z pewnością zaczął się tworzyć w dzieciństwie. Nie jestem skorupiakiem, a jednak mamy coś wspólnego. Wprawdzie mojej skóry nie pokrywa chitynowy pancerz, ale usztywnia mnie napięcie mięśni. Przepona sklejona z wnętrznościami. Głowa ciasno wciśnięta w barki. Skulone ramiona. Twardy brzuch. Napięte żwacze. Czasem tego napięcia jest tak dużo, że aż mam zakwasy. Najczęściej napinam się na fakty, ale głównie na wyobrażenia. Historie z przeszłości. Staram się regularnie rozluźniać brzuch podczas świadomego poruszania się. Kładę na nim dłoń i przypominam sobie o oddechu. Czasem wiję się jak wściekła na kozetce do masażu, kiedy masażystka delikatnie wciska mi palec w ciało, a ja czuję, że jest jak ptak wyszarpujący moje wnętrzności kawałek po kawałku. Syczę i stękam, podczas gdy ona mówi, że ledwo mnie dotyka. I żeby mi to udowodnić, wykonuję ten sam ruch na obszarze, którego nie dotyczą napięcia. Ledwie odczuwalne muśnięcie. Moje ciało jeszcze trzyma, może już zawsze będzie trzymać, kumulować te napięcia. Może nawet gdy osiągnę większą świadomość, wciąż będę od niego oddzielona. Nie będę w stanie zauważyć, że ściągam, marszczę, chronię się i zamykam. A może to się zmieni i moje ciało rozluźni się tak, jak rozluźnił się mój pancerz emocjonalny. Próbuję sobie przypomnieć, jak to było. Od tego pamiętnego dnia, w którym piłam kawę w kuchni, mój krajobraz wewnętrzny mocno się zmienił. Jaki jest dziś? Chyba nadal potrafię się napinać, zwłaszcza mentalnie. Tworzę z poglądów i preferencji grube mury, o które rozbijam potem głowę. Odgradzają mnie od innych i sprawiają, że zapiekam się w swoich doświadczeniach. Staram się to rozluźniać, by nie stać się jedną z tych osób, którym doświadczenie życiowe miesza się z abonamentem na jedyną słuszną prawdę. Regularnie robię ćwiczenia z wchodzenia w czyjąś skórę. Czasem gryzę się w język, zanim powiem coś za ostro. ale czasem nie udaje mi się powstrzymać. Te dobrze ugruntowane przekonania też są formą pancerza. Dzięki nim świat wydaje mi się dobrze osadzony, przewidywalny i poukładany. Momenty, gdy się rozmywa, staje się płynny, bywają zagrażające. Jakby ktoś zawiązał mi oczy, zakręcił mną jak podczas gry w ciuciu babkę i kazał na nowo się odnaleźć. Mój układ nerwowy tego nie lubi. Ale świata wokół to nie obchodzi. Nieustannie się zmienia, przekształca i ewoluuje. Zmusza mnie do uczenia się nowych kontekstów, umiejętności, narzędzi. A kto tego nie zrobi, ten rychle zginie. Może to tylko ewolucja? Mimo że moje własne rozbrajanie trwa od prawie dekady, ciągle odkrywam usztywnione kawałki pancerza. Wiem, dlaczego powstał. Przez lata dziwiło mnie, że inni go nie mają. W uszach dźwięczą mi słowa nauczycielki biologii, która mówi, że skorupiaki mają pancerz na wierzchu zamiast szkieletu z kości, bo w ich wnętrzu znajduje się miękkie, soczyste mięso. Mięso, które warto chronić. Ja też mam to mięso. Składa się z naiwności, dobroci, ckliwości, odrobiny marzeń, rozmytych granic, kompleksów, ran i poczucia niewystarczalności. Gdy rozmawiam o pancerzach z koleżanką i pytam o jej mięso, o to, czego się obawia, odpowiada, że dla niej zdjęcie emocjonalnej zbroi oznacza pozbycie się ostatniej błonki oddzielającej ją od świata. Co jeśli ludzie zobaczą mnie bez mojej ochrony i potwierdzą się moje najgorsze przypuszczenia? Że taka, jaka jestem, prawdziwa, jestem nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, nie dość dobra. Co mi wtedy pozostanie? Dopóki mam pancerz, wiem, że nikt nie zna mnie na tyle dobrze, żeby jego opinia na mój temat była w pełni wiarygodna. Skąd wzięło się to przekonanie? Żadne dziecko nie myśli o sobie, że jest niewystarczające, że jego nie jest zbyt niegrzeczne lub zbyt głośne, że nie zasługuje na miłość albo jest brzydkie. Przeciwnie, stanowczo odmawia brokułów i ściskania ciotki, którą widzi pierwszy raz od lat, a która chce pocałować je w policzek. Nie chce siadać na kolana obcym, ani gawędzić w autobusie z panem, który zabierze je do domu, jeśli natychmiast się nie uspokoi. Jest ciekawskie, kreatywne, pewne siebie. A potem dorasta, mięknie, kruszeje, szuka winy w sobie. Coś musi być ze mną nie tak, myśli. Że jestem niewidziana, niesłyszana, za bardzo, za mało. Dlaczego nie jak mój brat, dlaczego nie inna, nie jak Kasia, która dostała piątkę ze sprawdzianu. Nie porównuj się do innych, co mnie obchodzą inni. Jak wszyscy wyskoczą z okna, to ty też wyskoczysz. Usiądź prosto, nie wierć się. Dlaczego się tak ze sobą pieścisz? Dlaczego płaczesz? Nie biegaj. Szybko, rusz się, chodź, bądź cicho. Odpowiedz, jak do ciebie mówię. Słyszy. Rozszyfrowanie tych wszystkich słów, nakazów i zakazów, często sprzecznych, próby dopasowania się i poczucie rozdźwięku pomiędzy czuciem, czynami a reakcjami środowiska sprawiały, że sama niejednokrotnie wolałam zamknąć się w swojej skorupce, muszelce stworzonej z książek, dziecięcych rysunków, koślawych wpisów do pamiętników. W tej muszli powstawały fantazje o wzięciu odwetu, całkowitym zniknięciu, rozpuszczeniu się, koszmarnej tęsknocie moich opiekunów, którzy nagle czują dotkliwy brak. Albo przeciwnie, fantazje o tym, że kiedyś będę szła do szkoły tą samą nudną drogą co zawsze i podejdzie do mnie jakiś agent i powie: wow, masz talent. A ja się zadziwię i powiem: ja?
A potem ten talent będzie już tylko błyszczeć, tak jak błyszczał talent Brada Pitta, który, zanim rozpoczął wielką karierę, rozdawał ulotki w stroju kurczaka. Tak przynajmniej donosiły polskie wydania gazetek dla nastolatek. Meblowałam moją muszlę różnymi fantazjami, bólami i radościami. Czasem tylko sondując, na ile mogę się otworzyć. Otwieraniu temu zwykle towarzyszyło później poczucie wstydu z powodu nadmiernej szczerości, jakiejś nieadekwatności w dzieleniu się czymś, co może jest niewłaściwe, co powinno zostać prywatne, nigdy nie wyjść na światło dzienne. Czułam ogromny stres za każdym razem, kiedy się otwierałam. I za każdym razem obiecywałam sobie, że już nigdy, przed nikim, przysięgam, nie otworzę tej skorupy. Teraz też się stresuję. Czy popełniam błąd, pisząc to wszystko? Czy nie byłoby bezpieczniej nie pisać o sobie, nie dzielić się sobą, tylko czystą wiedzą? A jednak, podobnie jak małże i mięczaki filtrują duże ilości wody, odżywiając się zawieszonymi w niej cząstkami, tak ludzi odżywia otwarcie się na innych. Wymienianie się emocjami, informacjami, poglądami. W tej międzyludzkiej zupie fitoplanktonem są słowa, obrazy i dźwięki. Żaden film, zachód słońca i wyborna kolacja nie smakują tak dobrze, jak wtedy, kiedy można podzielić się wrażeniami z osobą, która współtowarzyszyła w doświadczeniu. Lub nawet jeśli nie, gotowa jest o nim posłuchać. O tym płatku trufli i drobniuteńko posiekanym szczypiorku na pachnącej masłem jajecznicy, albo o nudnym filmie, pełnym emocjonalnej głębi i pięknego światła. Kawałki, które nauczyliśmy się chronić. Szczerzuja wielka, Uniokrasus. Skójka perłorodna, Margaritifera margaritifera. Racicznica zmienna, Dreisena polimorfa. Skójka zaostrzona, Unio tumidus. Nie są może najpiękniejsze na świecie. Ich muszle są raczej nijakie, ale za to mają inne supermoce. Po ich występowaniu, a także rozwarciu muszli, można poznać czystość wody. Monitoruje się jej stan, obserwując naturalne występowanie tych mięczaków lub umieszczając je w specjalnych punktach w rzece albo innym zbiorniku wodnym. W stabilnych warunkach mięczaki są elastyczne. Ich muszle zamykają się i otwierają w zależności od potrzeb. Gdy poziom wody spada i małże chcą odpocząć lub zmniejszyć ilość światła, ich muszle się zamykają. Z kolei, gdy potrzebują się najeść i zaczerpnąć nieco tlenu, otwierają swoje muszle, by filtrować pożywienie i tlen z wody. Nagły wzrost zanieczyszczeń, takich jak toksyny lub zmniejszona ilość tlenu, sprawiają, że małże zamykają swoje muszle. Kiedy zanieczyszczeń jest zbyt dużo i zamknięcie się w skorupce nie przynosi już dłużej efektu, małże umierają. Ta myśl nie daje mi spokoju. Widzę w niej analogię do życzliwego środowiska, które pozwala zachować elastyczność. Wychodzę do świata. Reflektory uwagi moich bliskich, współpracowników są skierowane na mnie. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych, zabieram głos, współtworzę, wymieniam się doświadczeniami, działam. A potem jestem zmęczona. Wracam do domu, odpoczywam, dokonuję introspekcji. Tak to działa, kiedy środowisko jest sprzyjające. Co jednak z zamykaniem skorupki na amen? Co z obumieraniem? Co z brakiem przepływu i elastyczności? Ja też chroniłam swoje mięso. I to nie tylko w dzieciństwie. Próbuję rozsupłać te wątki, zobaczyć, co sprawia, że się chowamy. Wyrysowałam wcześniej jakieś poszlaki,
powidoki, ślady fantomowe własnych bolesnych punktów. Teraz jednak chcę sprawdzić, dlaczego tak zapalczywie się zbroimy. Co nam to mówi o naszym środowisku? Kiedy wody są brudne, niedotlenione, pełne zanieczyszczeń? Nie mogę być jedyna. Nie jestem jedyna. Wszyscy chowamy w swoich skorupkach coś. Co? I dlaczego? Dlaczego zwierzanie się, pokazywanie siebie niejednokrotnie skutkowało w moim przypadku kacem moralnym i wyrzutami sumienia? Wiem sporo o podwodnym życiu, ale nie chcę wiedzieć więcej o małżach i krabach niż o sobie. Mam tyle pytań. Postanawiam zadać je komuś, kto ma wiedzę i kogo bardzo cenię. Sylwia Wolna Rybak za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych i produktów cyfrowych edukuje tysiące ludzi w obszarze emocji i relacji. To idealna osoba, by zapytać o środowisko sprzyjające otwieraniu się. Nie wierzę bowiem, że w zamykaniu się nie chodzi o relacje. Zamykam się zawsze w relacji do czegoś. Świata? Ludzi i ich ocen? A może własnych opowieści lub poczucia dyskomfortu? Sylwia jest troskliwa, lecz bezlitośnie trzeźwa. Zderza z prawdą o życiu i o nas samych, ale nie w sposób przemocowy. To nie typ guru, który bije kijem po głowie, choćby i z miłością. Sylwia obnaża pewne mechanizmy, zawsze pozostawiając miejsce na interpretację i działanie lub wycofanie się. Problem w tym, że kiedy już unaoczni jakiś mechanizm działania, bardzo trudno później nie zauważać go w codziennym życiu. Ta opowieść nie będzie więc słodka jak eklerka, a wypłynięcie na głębokie morze to coś zupełnie innego od wygrzewania się na plastikowym leżaku pod parasolem z ratownikiem u boku. Choć owszem, gdy wypływamy pierwszy raz, dobrze jest mieć ze sobą przeszkolonego skipera. Moim jest właśnie Sylwia. Wydaje mi się oczywiste, że chronimy miękkie kawałki, czułe punkty, które intuicyjnie chcemy osłaniać, ale jednocześnie chowamy takie, które wyglądają jak skarby. Jak dokonujemy tej selekcji? Co uznajemy za warte pokazania, a co skrzętnie ukrywamy przed światem? A co jeśli tym mięsem, które chronimy, jest tylko opowieść? Sylwia roztacza przede mną wizję kawałków w nas, które ktoś ponazywał i zdefiniował. Może w dzieciństwie byłaś za głośna lub zbyt nieśmiała? Wierciłaś się i wszędzie było cię pełno? Albo, jak mówi o sobie moja znajoma, byłaś ciekawskim jajem, które zadaje tysiące pytań. Może nie chciałaś wchodzić w interakcje. Zbierałaś sobie kamyczki i pióra, a na tle przebojowego rodzeństwa byłaś uznawana za ofermę. Te kawałki nigdy nie były obiektywnie dobre ani złe. Po prostu komuś było z nimi trudno. W dzieciństwie i w okresie dojrzewania rodzice, dalsza rodzina, rodzeństwo i znajomi ze szkoły lub z zajęć pozalekcyjnych dostarczają nam wielu informacji zwrotnych. Wszystkie te informacje są przefiltrowane przez ich temperament, rany czy preferencje. Dowiadujemy się wtedy, że coś w nas jest nie do zaakceptowania. Coś w nas jest nie do końca ładne. Coś w nas jest niemile widziane. Dowiadujemy się, że na te kawałki nas nie ma miejsca. Uczymy się więc budować wokół nich pancerzyk, bo czujemy, że musimy je ukrywać, nie widzieć ich, nie czuć, nie dostrzegać, a już przede wszystkim za wszelką cenę nie pokazywać innym ludziom. Ponieważ pokazanie naszej bezbronności, tych kawałków, które nauczyliśmy się chronić,
jest równoznaczne z odrzuceniem. Wiąże się z oceną, wygnaniem, potępieniem. Nikt z nas tego nie chce, bo w naszym świecie być akceptowanym to po prostu przeżyć. I kiedy ktoś uderzy w nas, celowo albo nie, jakimś komentarzem lub znajdziemy się w sytuacji, która przypomni nam o naszej bezsilności, bezradności, wówczas się rozpadamy, tłumaczy Sylwia.